Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej lutowej audycji. Niestety nie ma z nami Eugeniusza, uległ drobnemu wypadkowi. Pozdrawiamy go serdecznie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A w studiu witają się z Państwem
Sylwia Strządała,
Irena Olma,
ksiądz Jarosław Fijołek,
Max Tryga,
Krzysztof Luber i nasi goście
ksiądz Tomasz Gorczyński
i Jan Chrząszcz.
A co dzisiaj przygotowaliśmy, Max?
Ja przygotuję, w zasadzie będę zaraz rozmawiał, wywiad z księdzem doktorem Tomaszem Gorczyńskim, diecezjalnym duszpasterzem rodzin.
Irenko?
Ja krótkie informacje z życia akcji katolickiej.
Sylwia?
Jak zwykle fragment homilii ojca świętego Franciszka.
Ksiądz Jarosław?
W dzisiejszej formacji będziemy się zastanawiać nad rokiem świętego brata Alberta i Światowym Dniem Chorego.
A moim i Państwa gościem będzie pan Jan Chrząszcz, pierwszy wicewojewoda śląski. W naszym cyklu Rodzina Bogiem Silna Max Pryga rozmawia z księdzem Tomaszem Gorczyńskim.
Naszym i Państwa gościem jest ksiądz dr Tomasz Gorczyński, jak już mówiłem wcześniej, diecezjalny duszpasterz rodzin, ale przede wszystkim bardzo dobry i mądry człowiek, o czym już wielokrotnie dało się przekonać. Księże Tomku, przejdziemy od razu do konkretów, a więc do pytań, bo ksiądz jest bardzo konkretny. I teraz pierwsze pytanie moje jest takie, czy możemy z perspektywy obecnych czasów powiedzieć, że współczesna rodzina przeżywa kryzys?
Znaczy, najpierw muszę troszkę nabrać powietrze, bo tak żeś przykadził, że nie ma czym oddychać. Znaczy, kryzys rodziny zawsze przeżywały, od samego początku. Natomiast można mówić, że ten każdy czas ma taki swój specyficzny i model rodziny, społeczny oczywiście, i taki swój specyficzny problem, z którym się muszę zmierzyć. No, teraz na pewno duchem czasu jak gdyby jest to, że te rodziny są coraz mniejsze, coraz bardziej podzielone. To, co kiedyś było nawet takim obciążeniem, że ta rodzina trochę zniewalała różnego rodzaju wpływy ciotek, wujków, innych postronnych osób, które czasami narzucały zdanie czy zmuszały do jakichś tam zachowań, w tej chwili praktycznie biorąc nie istnieją. Natomiast jest to związane z taką samotnością. Samotnością młodych, którzy dobrze, że jeszcze mają gdzieś tam babcię, która ma być opiekunką, ale już nie za bardzo źródłem mądrości czy jakiegoś wsparcia. A więc można powiedzieć, że takim znakiem duchowym czasu to jest z jednej strony samotność w rodzinach, a z drugiej strony takie zabieganie. Zabieganie jest coraz więcej możliwości zdobycia różnego rodzaju rzeczy, no ale żeby to zdobyć, to trzeba na to czas. Jeżeli ja poświęcam ten czas na gromadzenie różnych rzeczy czy przyjemności, to brakuje mi czasu dla drugiego człowieka. Więc myślę, że te dwa takie szczególne aspekty się nasilają w obecnych czasach. Natomiast no, rodziny zawsze miały pod górkę, jeżeli tak można powiedzieć, z różnego rodzaju problemami musiały się mierzyć.
Księże Tomaszu, święty Jan Paweł II mówił takie słowa: rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Co my jako członkowie, sympatycy akcji katolickiej możemy robić lub zrobić, aby to zdanie, te słowa świętego Jana Pawła II miały również przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość?
No, na pewno najpierw zadbać o własne rodziny.
To na pewno.
żeby mieć czas, bo czasami jest, niekiedy jest tak, że człowiek bardziej patrzy w przyszłość, rozgląda się wokół, a na własnym podwórku, no właśnie, nie ma czasu czy nie dostrzega niektórych rzeczy. Więc na pewno trzeba zatroszczyć się o swoje rodziny. Na pewno olbrzymia potrzeba przyjścia z pomocą młodym rodzinom. Papież Franciszek w adhortacji pisał o towarzyszeniu przez rodziny rodzinom, ponieważ brakuje w tej chwili tej więzi międzypokoleniowej z różnych powodów. Czasami młodzi małżonkowie pochodzą nawet z rodzin rozbitych. W związku z tym brakuje takiego z jednej strony przekazania doświadczenia, z drugiej strony jakiejś takiej mądrej troski osób, którzy już te doświadczenia mają. Więc na pewno jakaś forma towarzyszenia przez rodziny doświadczone, przez osoby trochę starsze, mądrzejsze, małżeństwom, rodzinom, które zaczynają swoją drogę życia. Na pewno są duże potrzeby również i materialno-organizacyjne. Sporo ludzi jest życiowo niezaradnych, bo wychowani byli czasami w takim duchu trochę nadtroskliwym, trochę takim duchu beztroskim, roszczeniowym i...
To się ładnie nazywa syndrom jedynaka, tak?
No między innymi. No i po prostu też potrzeba czasami nawet nie tyle konkretnej pomocy materialnej, chociaż ta zawsze też jest potrzebna, znajdą się takie rodziny, ale czasami pomoc jakiejś organizacji tego wszystkiego, co trzeba byłoby zrobić. A więc to jest na pewno też taki duży obszar, który jest troszeczkę chyba zaniedbany przez nas. No i na pewno świadectwo, że małżeństwo, że rodzina to jest pewna rzeczywistość trwała, że to jest pewna rzeczywistość, której rozwiązuje się problemy, a nie ucieka się od problemów poprzez odejścia, rozwody. No i przy tej, jak to się mówi, pladze rozwodów czy krótkoterminowych małżeństw, świadectwo właśnie małżonków, którzy obchodzą kolejne jubileusze, czy świadectwo rodzin, w których małżonkowie żyją, jest na pewno bezcenne i też trzeba byłoby za to zadbać, żeby ono trafiało do ludzi młodych, również do tych rodzin, czasami ze średnim stażem małżeńskim, które przeżywają różnego rodzaju wątpliwości czy kryzys.
Bardzo ładnie ksiądz to powiedział, w końcu przecież to ślubowanie małżeńskie przy ołtarzu czemuś ma służyć. Natomiast teraz bym prosił wszystkie mamy o ściszenie odbiorników, bo chciałbym się zapytać o coś, co ma być skierowane do ojców. Jaka jest, czcigodny księże Tomaszu, rola ojca w rodzinie?
No to najpierw ojcu się trzeba pytać. Natomiast w Piśmie Świętym jest pokazane...
Ale ksiądz jest teoretykiem, dlatego się pytam. Teoretyka. I to wybitnego.
No, w tym wypadku nie wypada mi zaprzeczyć. W każdym razie w Piśmie Świętym jest ukazany ojciec jako ten, który jest odpowiedzialny. Przede wszystkim jest ten, który jest odpowiedzialny, ten, który jest troskliwy, ale również jest tym, który pilnuje z pewnego poczucia sprawiedliwości. Ojciec jest ten, który przekazuje pewne normy. Prawda? Matka to jest ta, która przekazuje uczucia. Pewno będzie następne pytanie, zdając życie. Natomiast ojciec to jest ten, który wychowuje, ten, który daje świadectwo przede wszystkim, ten, który jest troskliwy, ale jest zarazem wymagający i uczy odpowiedzialności, że słowo dane zobowiązuje, że trzeba od siebie, jak to mówił papież na Westerplatte, wymagać.
Wymagajcie od siebie, tak. Święty Jan Paweł.
Oczywiście, z miłością.
Oczywiście. Ksiądz jakby wyprzedził moje kolejne pytanie, a więc teraz poproszę wszystkich ojców o ściszenie, a mamusie niech sobie podgłośnią. Jaka ma być rola matki w rodzinie?
Podejrzewam, że mamy nie ściszyły. Dobrze.
Myślę, że na pewno jakiś procent mnie posłuchał.
Dobrze. A więc mama to przede wszystkim to jest ten aspekt macierzyński, czyli wprowadzenie w przepiękne bogactwo świata uczuć, troskliwości, tej troskliwości matczynej, a więc nie tylko troskliwości troszkę polegającej na zadaniowości. Mężczyzna to jest ten, który widzi zadania, problemy do rozwiązania i je rozwiązuje, a tu jest ta troskliwość, która polega na towarzyszeniu w świecie pytań, emocji, problemów. Mama jest ta, która powinna mieć mimo całego zabiegania, zmęczenia, czas na to, żeby po prostu być i żeby pokazywać, że ten świat czułości, współczucia, który jest czasami taki trochę wyśmiewany, jest światem pięknym i bardzo dobrym, i bardzo cennym, niezastąpionym.
Księże Tomaszu, a co z tymi rodzinami, które z różnych powodów dzieci mieć nie mogą? Wówczas małżeństwo wystawione jest w wielu przypadkach na próbę, a czasami nawet na jakiś tam pewnego rodzaju kryzys. Jak temu zaradzić z punktu widzenia nauki Kościoła, z punktu widzenia księdza doświadczenia w duszpasterzowaniu rodziną?
Kryzysom się nie da zaradzić. Można je próbować rozwiązać. One są związane z pewnymi prawidłowościami, które są gdzieś tam wpisane w człowieka, więc źle by było, jeżeli by w małżeństwie, które nie chce, nie może mieć przede wszystkim potomstwa, nie było z tego problemu właśnie jakiegoś kryzysu, bo to by świadczyło o jakimś zamknięciu, egoizmie, jakimś takim nawet wykrzywieniu osobowościowym. Oczywiście nie mówię o tym, że to muszą być od razu jakieś wielkie łzy, czy rozpacze, czy nieprzespane noce, ale jeżeli jesteśmy powołani do tego, żeby jako ludzie i dzielić się miłością, przekazywać życie, to jeżeli brakuje tego dopełnienia, to powinno to zgrzytać i często zgrzyta, na niekiedy sposób nieuświadomiony. Natomiast to, że małżeństwo nie może jak gdyby cieszyć się z fizycznego przekazywania życia, nie znaczy, że ono nie może być płodne na tysiące różnych sposobów, no na setki różnych sposobów. Jest w naszej diecezji duszpasterstwo małżeństw bezdzietnych. Stosunkowo mała grupa, ale jest i ona tak w miarę dość prężnie działa, więc można poszukać i wspólnoty małżeństw, gdzie można znaleźć zrozumienie. No, te małżeństwa czasami z tej wspólnoty odchodzą, bo się okazuje, że po pewnym czasie jednak to życie się pojawiło. No ale jest to jakaś grupa wsparcia, grupa, w której można znaleźć zrozumienie od osób, które doświadczają podobne problemy. Można tą płodność duchową zrealizować poprzez otwarcie na innych, na potrzebujących. Mamy olbrzymie potrzeby nie tylko w naszej diecezji, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, czyli rodziny, które będą otwarte na przyjęcie dzieci w różnym bardzo wieku, do czasu, aż ich sytuacja prawna zostanie jakoś uregulowana i zastąpią im dom. Jest to trudna rola, bo rodzina zastępcza jest tą rodziną, która oferuje swoje serce, gościnę na jakiś czas. Kilku miesięcy, tygodni, kilku lat, kilkunastu lat. To nie zawsze do końca wiadomo, ale jest to bardzo piękne zadanie, bardzo piękna możliwość stworzenia tej rodziny, podzielenia się miłością, cieszenia się obecnością innych osób. Jest oczywiście adopcja. Jest możliwość czasami też nie do końca dostrzegana wyjścia w stronę osób potrzebujących. To dzielenie się miłością czy przeżywanie obecności innych osób może być realizowane w bardzo różny sposób, ale co mogę powiedzieć? No, przede wszystkim nie wolno się zamykać. Nie wolno się zamykać na innych ludzi. Skoro jest ta potrzeba przekazywania życia, nie można go przekazać w tym momencie w sposób biologiczny, fizyczny. Możemy to życie przekazywać w sposób duchowy. Dzielić się tym, co jest w nas najpiękniejsze, tym, co jest najcenniejsze. I cieszyć się, że ten dar życia duchowego, rozwój życia duchowego u innych osób, przez nas jakoś tam adoptowanych jak gdyby, no rozwija się. I to można realizować na bardzo różne sposoby. Trzeba szukać.
Serdecznie dziękuję za te kilka bardzo mądrych zdań. Mam nadzieję, że trafią one do rodzin. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Tomasz Gorczyński, diecezjalny duszpasterz rodzin. Serdecznie Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
nauczania Ojca Świętego Franciszka. Przed Państwem Sylwia.
Z przemówień Ojca Świętego Franciszka w miesiącu styczniu wybrałam dwa fragmenty. O świętej tęsknocie za Bogiem, homilia wygłoszona w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Objawienia Pańskiego oraz przestroga, biada Kościołowi, który utracił swój smak. Przeszczyk papież Franciszek w homilii podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. O świętej tęsknocie za Bogiem. Magowie wyrażają obraz człowieka wierzącego, człowieka, który tęskni za Bogiem, tych, którzy odczuwają brak swego domu, Ojczyzny Niebieskiej. Odzwierciedlają obraz wszystkich ludzi, którzy w swym życiu nie dopuścili, aby ich serce uległo znieczuleniu. Święta tęsknota za Bogiem wypływa z serca wierzącego, albowiem wie, że Ewangelia nie jest wydarzeniem z przeszłości, ale teraźniejszości. Święta tęsknota za Bogiem pozwala nam mieć oczy otwarte na wszelkie próby ograniczenia i zubożenia życia. Święta tęsknota za Bogiem jest wierzącą pamięcią, buntującą się w obliczu wielu proroków nieszczęść. To ta właśnie tęsknota zachęciła starca Symeona, by każdego dnia przychodzić do świątyni, wiedząc z pewnością, że jego życie nie dobiegnie końca, zanim nie będzie mógł wziąć w ramiona Zbawiciela. To ta właśnie tęsknota zachęciła syna marnotrawnego do porzucenia postawy destrukcyjnej i poszukiwania ramion swego ojca. To właśnie tę tęsknotę odczuł w swym sercu pasterz, gdy opuścił 99 owiec, aby szukać tej, która się zagubiła. I tego właśnie doświadczyła Maria Magdalena w niedzielny poranek, aby pobiec do grobu i spotkać swego zmartwychwstałego mistrza. Tęsknota za Bogiem wyciąga nas z naszych deterministycznych ogrodzeń, które prowadzą nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. Biada Kościołowi, który utracił swój smak. Właściwa człowiekowi skłonność do poszukiwania nowości znajduje idealne środowisko w społeczeństwie pozorów, konsumpcji, w którym wprowadzane są na nowo rzeczy stare, ale ważne staje się sprawienie, by wyglądały jak nowe, atrakcyjne, przyciągające wzrok. Zafałszowana jest również prawda. Poruszamy się w tak zwanym społeczeństwie płynnym, bez punktów stałych, wytrąconym z równowagi, pozbawionym stałych i stabilnych odniesień, w kulturze tego, co ulotne, w kulturze użyj i wyrzuć. Wobec tego doczesnego karnawału jasno widać scenariusz przeciwny, który znajdujemy w słowach Jezusa. Byśmy chwalili Ojca, który jest w niebie. Jak dokonuje się to przejście do pseudoświątecznej powierzchowności, do uwielbienia? Zachodzi dzięki dobrym czynom tych, którzy stając się uczniami Jezusa, stali się solą i światłem. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dobre uczynki, które możemy dokonać dzięki Chrystusowi i Jego Duchowi Świętemu, a które powodują zrodzenie się w sercu dziękczynienia Bogu Ojcu, chwały, a przynajmniej zadziwienia i pytania dlaczego? Dlaczego ta osoba zachowuje się w ten sposób? To niepokój świata wobec świadectwa Ewangelii. Jezus mówi to bardzo jasno. Jeśli sól utraci swój smak, na nic się nie przyda. Biada soli, która utraciła swój smak. Biada Kościołowi, który utracił swój smak. Biada kapłanowi, osobie konsekrowanej, zgromadzeniu, które utraciło swój smak.
Yeah.
w naszym cyklu Wiara, Służba Publiczna. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest pierwszy wicewojewoda śląski, pan Jan Chrząszcz, jest bielszczaninem, a co ważne, ma bardzo silne więzi z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Bielsku Białej Komorowicach, w której właśnie znajduje się nasze radio Anioł Beskidów. Przed objęciem urzędu pierwszego wicewojewody śląskiego kierował różnymi instytucjami, przedsiębiorstwami, między innymi Pocztą Polską. W trakcie reform samorządowych pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji urzędów powiatowych. W Radzie Miasta Bielska Białej zasiadał przez 4 kadencje. Pan Jan Chrząszcz, drodzy Państwo, ma wciąż jedną żonę i 3 dzieci, 2 córki, syna. Jego hobby, działalność społeczna, charytatywna tej działalności społecznej widać nie może się uwolnić. Witam serdecznie w naszym studiu.
Witam serdecznie.
W Urzędzie Wojewódzkim nadzoruje Pan Wydział Polityki Społecznej, który jest między innymi odpowiedzialny za wsparcie rodzin w naszym regionie. Jak to wsparcie wygląda, na czym konkretnie polega i czy możemy powiedzieć, że szeroko rozumiana rodzina jest dla Pana urzędu czymś istotnym?
Witam jeszcze raz serdecznie. Chciałbym może powrócić do początku przedstawienia mojej osoby. Chciałbym powiedzieć, rzeczywiście z tą parafią jestem bardzo, bardzo związany. Tu przyjąłem sakrament Chrztu Świętego, tu przyjąłem sakrament Komunii Świętej, pierwszej komunii, tu przyjąłem sakrament bierzmowania. Tutaj chodziłem, rozpocząłem naukę lekcji religii, tutaj zakończyłem później cały cykl. Chodziłem jeszcze do tej małej salki koło ołtarza, którą już niewiele osób pamięta, że właśnie tam odbywały się lekcje religii, zanim został w Komorowicach wybudowany dom katechetyczny. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj, w tej parafii mogę gościć w tym naprawdę wspaniałym radiu Anioł Beskidów. Często słucham tego radia. To radio pełni bardzo ważną misję. Dobrze, że właśnie w tej wyjątkowej parafii jest ta rozgłośnia, że powstało to dzieło, które służy nie tylko tej parafii, ale całej diecezji bielsko-żywieckiej. A co do pytania, o które Pan pytał, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, wsparcie rodzin. Tak, rzeczywiście rodzina dla rządu pani premier Beaty Szydło jest bardzo istotna, o czym mogą świadczyć wszystkie programy wsparcia, które są kierowane właśnie do rodziny. To jest podstawowy konkret i to jest to, co obiecywaliśmy i co chcemy zrealizować. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie i realizuje właśnie te podstawowe cele. Dlatego również dla Urzędu Wojewódzkiego rodzina to podstawa, o którą musimy się troszczyć, troszczymy się i będziemy się troszczyć. Na poziomie naszego regionu bardzo dużo dzieci korzysta na przykład z programu 500+. Program naprawdę bardzo trafiony i bardzo potrzebny społecznie. Wystarczy, że powiem, że właśnie z tego programu w naszym województwie, czyli również w naszej diecezji, korzysta 382 tysiące dzieci. Naprawdę potężna ilość rodzin, która otrzymała naprawdę bardzo dużą kwotę pomocy. Popatrzmy, że to przekłada się na ponad 1 710 000 złotych. To rzeczywiste działanie, to nie żadna fikcja, to nie wcześniejsze obiecywanie, to prawda, z którą każdy spotyka się na co dzień. Dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowcom, którzy dobrze realizują ten program, który pomagali w realizacji i w rozkręceniu całego programu, ale najszczersze gratulacje i największe gratulacje tutaj należą się Ministerstwu Rodziny. To właśnie to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło ten program. Bardzo dziękuję autorom tego programu, pani minister Rafalskiej i panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi. Jeżeli mówię tutaj już o właśnie pan minister Stanisław Szwed, osoba z naszej diecezji, która
jest też członkiem Akcji Katolickiej.
Tak, z którą współpracuję na co dzień, nie tylko w działaniach związanych związanych z polityką społeczną, we wszystkich działaniach, w których jest potrzeba jakiejkolwiek współpracy. Pan minister nigdy nie odmawia tej współpracy. Mogę powiedzieć, że pan minister Szwed jest najlepszym ambasadorem Podbeskidzia w rządzie pani premier Beaty Szydło. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za tą współpracę.
Co według pana oceny może robić państwo? Bym zawęził to pytanie, co według pana można w ogóle zrobić, aby rozwiązać tak ważny problem, jakim jest zastępowalność pokoleń. Ja wczoraj jadąc samochodem słuchałem audycji, na ten temat akurat była rozmowa i gro ludzi wypowiadało się, my mamy jedno dziecko, nam wystarcza.
No tak, tak, takie podejście słyszeliśmy dosyć często, jednak już coraz częściej słyszymy całkowicie coś innego. Ja lubię też patrzeć na siebie. Ja mam trójkę dzieci i mam nadzieję, że te osoby, które mają jedno dziecko, że również dołączą do tych większych rodzin. Pomijając te wszystkie kwestie praktyczne i programowe, o których mówiłem przed momentem, to przede wszystkim musimy tutaj rozumieć ideę. Odpowiem za naszym świętym rodakiem Janem Pawłem II, już dzisiaj zresztą cytowanym tutaj w tej audycji. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Jeżeli ktoś zrozumie to przesłanie, to w swojej pracy, działalności będzie starał stawiać instytucje rodziny na pierwszym miejscu. My staramy się rozumieć, ja staram się rozumieć te słowa i konsekwentnie realizować to, co właśnie zawarte jest w tym przesłaniu. A tak pół żartem, pół serio, to w ostatnich dniach wojewoda śląski został ponownie ojcem, czyli nie jest już ojcem jednego dziecka, tylko już w tej chwili.
Gratulujemy z tego
miejsca. Tak, gratulujemy z tego miejsca, ale w obecny tutaj w studiu pan Max również w najbliższym czasie, w najbliższych to już tygodniach,
mogą to być minuty nawet.
Tak, mogą to być minuty, więc też czekamy. Zostanie ponownie ojcem i też gratulacje, bo faktycznie przykład musi iść z góry.
Czyli mamy tutaj osoby już tutaj konkretne, które dbają o tą zastępowalność
tak,
pokoleń.
Tak, tutaj wszyscy, może nie wszyscy, bo tutaj mamy księży, tak, ale myślę, że właśnie my musimy o to zadbać z całego serca i z całych sił, żeby ta zastępowalność.
Ale księża też dbają, też nas tutaj do tego namawiają, motywują tutaj.
Oczywiście,
do tego, żeby rodzina była pełna.
I pomagają rodzinie, bo to jest właśnie tak, to wielkie wsparcie, którego oczekujemy i za które bardzo dziękujemy.
Tutaj w naszym programie gościmy polityków, samorządowców, którzy w swojej działalności kierują się zasadami katolickiej nauki społecznej. Bardzo często, kiedy ktoś wchodzi do samorządu, zapomina o tym tak ważnym aspekcie. Czy w pana codziennej pracy również katolicka nauka społeczna ma ważne znaczenie?
Tak, to jest właśnie ten fundament, z którego wyrastamy. Święty Jan Paweł II mówił, polityka to roztropna troska o dobro wspólne. Oczywiście uważam, że dla każdego chrześcijanina, który angażuje się w działalność społeczną czy publiczną, to właśnie powinno być mottem i drogowskazem. Nikt z nas nie jest doskonały, nie jesteśmy doskonali, ale staramy się postępować zgodnie z zasadami Ewangelii. I w tym postępowaniu zawsze musi być obecna modlitwa. Ta modlitwa musi być tym naszym drogowskazem. Ja bardzo cieszę się, że właśnie do tej modlitwy zachęca nas nowy metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Muszę przy okazji przyznać, że bardzo się cieszę, że właśnie Kraków ma tak wspaniałego pasterza.
A czy pan wicewojewoda angażuje się lub współpracuje z jakimiś ruchami, stowarzyszeniami, które działają przy kościele? Czy ta służba publiczna tak angażuje pana, że już nie ma czasu na inne zajęcia?
Jestem z sąsiedniej parafii komorowickiej, bo jestem z tej parafii, która wydzieliła się kiedyś właśnie z parafii Jana Chrzciciela i teraz jestem w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Komorowicach Obszarach. Tam z wielkim powodzeniem i bardzo gratuluję, funkcjonuje parafialny oddział Akcji Katolickiej. Mimo to, że formalnie nie jestem członkiem Akcji Katolickiej, to bardzo pozytywnie patrzę na działalność Akcji Katolickiej i w każdej ich działalności, tej działalności naszej wspólnej, staram się uczestniczyć. Często mam przyjemność współpracować przy różnych inicjatywach z panem senatorem Andrzejem Kamińskim.
Pan naszym prezesem, tak?
Tak, właśnie jest prezesem Akcji Katolickiej w tej diecezji i w związku z tym staram się uczestniczyć we wszystkich tego rodzaju wydarzeniach, w których chrześcijanin powinien uczestniczyć. Obserwuję działalność Akcji Katolickiej. Bardzo się cieszę, że tworzy tak wiele dla dobra, naszego wspólnego dobra i życzę, oby tak dalej.
Już na koniec może naszej rozmowy bardzo proszę powiedzieć, na ile dla pana osobiście wiara pomaga znaleźć się w służbie publicznej, z naciskiem na to słowo właśnie służba.
Wiara nie tylko pomaga i musi pomagać, wiara musi być tym drogowskazem w tej służbie publicznej. Wiara za każdym razem, człowiek wierzący musi sprawy, które podejmuje, o których decyduje, musi cały czas kojarzyć z tym, czy wszystko to jest związane właśnie z człowieczeństwem, z chrześcijaństwem, z tym, do czego zostaliśmy powołani. Służba publiczna to naprawdę służba, to pomoc drugiej osobie, to inne pojmowanie tej władzy, właśnie to, co, do czego jesteśmy zobowiązani, więc tak naprawdę wiara jest moim drogowskazem i bardzo się z tego cieszę, że właśnie nie tylko moim drogowskazem, ale wielu, bardzo wielu, a może nawet wszystkich osób, które w tej chwili zasiadają w tym rządzie i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a przypomnę, że moim Państwa gościem był pierwszy wicewojewoda śląski, pan Jan Chrząszcz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Daj Boże.
Formacja.
W cyklu Formacja ksiądz Jarosław Fiołek.
Szczęść Boże wszystkim. Moi drodzy, wspomniałem w styczniu, że w tym roku będziemy mówić i o roku świętego brata Alberta, który przeżywamy w naszej ojczyźnie, i o objawieniach fatymskich, których setną rocznicę też w tym roku będziemy przeżywać. Jak wiecie, hasłem tegorocznego roku formacyjnego Akcji Katolickiej są słowa Chrystusa idźcie i głoście. Dzisiaj w naszym programie padło wiele słów dotyczących rodziny, rozumianej szeroko. Pan wicewojewoda mówił o służbie publicznej. Te rzeczy bardzo wiążą się z tymi tematami, które będziemy rozważać w tym roku. Również w kontekście tego, co przeżywaliśmy w dniu wczorajszym, czyli Światowego Dnia Chorego. Święty brat Albert w tym, co robił, ukierunkował się na tych, którzy byli chorzy, którzy byli cierpiący, którzy byli biedni, którzy potrzebowali pomocy, którym trzeba było dać jeść, ogrzać ich, dać dach nad głową. Mówił kiedyś, że człowiek potrzebuje dostać kromkę chleba, dach nad głową. Jeżeli tego nie będzie miał, to zacznie kraść albo żebrać o chleb. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zatrzymali się nad tymi, którzy w naszych rodzinach są może nie odrzuceni, nie wyrzuceni na margines, ale przeżywają jakąś formę cierpienia, choroby, bólu, to ci, którzy są chorzy, którzy doświadczają cierpienia, którzy łączą się z Chrystusem, który cierpiał na krzyżu. I nie wiem, czy są takie rodziny, w których nie ma kogoś, kto cierpiał, kto choruje. Dzisiaj wielu jest takich ludzi. My mamy ich wokół siebie, to są nasi bliscy, to są nasi rodzice, dziadkowie, może dzieci, znajomi, przyjaciele czy sąsiedzi. I kiedy wpatrujemy się w świętego brata Alberta, który chodził po Krakowie, zbierał tych, którzy potrzebowali pomocy i zaprowadzał do tych swojego grzewalni, chcielibyśmy chociaż trochę przyjąć taką postawę brata Albertową. Dostrzec, że wokół mnie, przy mnie blisko nieraz, jest ktoś, kto cierpi, kto potrzebuje mojej pomocy, o kim być może wielu zapomniało, bo nie możemy powiedzieć, że wokół nas nie ma kogoś, kto potrzebuje naszego słowa, naszego uśmiechu, naszego czasu, dlatego że jest przykuty do łóżka, dlatego że już od wielu lat nie wychodzi z mieszkania, dlatego że nie radzi sobie ze swoją samotnością, ze swoim cierpieniem, ze swoim niedołęstwem nieraz. I wpatrując się w świętego brata Alberta, podejmując chrystusowe słowa, idźcie i głoście, niech ta nasza postawa wobec chorych, cierpiących będzie odpowiedzią na to, do czego wzywał Pan Jezus. Jeżeli mamy iść i głosić Jego Ewangelię, Jego słowa, to dzisiaj w tym czasie chcielibyśmy zatrzymać się i głosić Ewangelię, pokazać, że jesteśmy uczniami Chrystusa właśnie wobec wszystkich chorych i cierpiących. I skoro była mowa o służbie, to nie każdy jest powołany do służby publicznej, ale każdy jest powołany do tego, by służyć drugiemu człowiekowi. Tutaj pan wicewojewoda mówił właśnie o wierze, która pomaga w pełnieniu tej służby. Jest to właśnie realizacja tego, do czego wzywał Pan Jezus, przekazania miłości bliźniego. Nie mam być sam, nie jestem egoistą, nie żyję na bezludnej wyspie, nie jestem pępkiem świata, jest wokół mnie ktoś, komu muszę służyć, mam służyć i powinienem służyć. I w tym dostrzeganiu drugiego człowieka wokół siebie, realizacji przykazania miłości bliźniego, chcielibyśmy właśnie w tych dniach, i nie tylko, bo przecież chorzy to nie ludzie, którzy jutro wyzdrowieją i nie będą potrzebować naszej pomocy, chcielibyśmy dostrzec tych, którzy są blisko nas, nieraz w naszym domu, i którym mamy poświęcić chociaż chwilę po to, by czuli się kochani przez, nie tylko przez Pana Boga, ale przez drugiego człowieka. Będzie to wspaniałe świadectwo i pokazanie, że jako ludzie Akcji Katolickiej, nie tylko, bo przecież słuchają nas nie tylko członkowie Akcji Katolickiej, rzeczywiście tym naszym życiem głosimy: jestem uczniem Chrystusa. I tak jak Pan Jezus, dostrzegam chorych, cierpiących, niedołężnych, im pomagam. Nie mam daru uzdrawiania, ale mam dar do tego, by spowodować, że drugi człowiek chory, cierpiący, leżący nieraz latami, się uśmiechnie, że będzie szczęśliwy, bo ktoś go dostrzegł, bo ktoś go zauważył, bo ktoś sobie o nim przypomniał. Niech ten Światowy Dzień Chorego, który przeżywaliśmy wczoraj, pobudzi nas do tego, byśmy właśnie w ten sposób szli i głosili, upodabniali się do Chrystusa, ale i też do świętego brata Alberta, który przecież pokazał nam, jak drugiemu człowiekowi w konkretny sposób można pomóc. Niech do tego Chrystus nas pobudza i uzdalnia. Wszystkim życzę szczęść Boże.
Informacje, wydarzenia, zaproszenia.
Informacje przed Państwem Irena Olma.
W ostatnim czasie, to znaczy w styczniu, Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej spotkała się na Opłatku w Czańcu i bardzo chcieliśmy podziękować za przygotowanie panu prezesowi oraz księdzu proboszczowi tamtejszej parafii, księdzu Wiesławowi Ostrowskiemu. Akcja Katolicka w 5 miejscach naszej diecezji organizuje spotkania formacyjne i zapraszamy nie tylko członków Akcji Katolickiej 18 lutego na takie spotkania w Bielsku Białej u świętego Maksymiliana, w Chybiu, w parafii Chrystusa Króla, w parafii świętego Maksymiliana w Oświęcimiu i świętego Floriana w Żywcu. Organizujemy też rekolekcje wielkopostne, to już w marcu, ale już zapowiadamy. Będą 2 terminy. Te spotkania będą w Jeleśni i to jest 17-18 marca i 24-5-6 marca. Również w marcu, 17 i 18 marca będą eliminacje do przeglądu pieśni patriotycznej. Jest to już szczebel diecezjalny, około 1000 dzieci z całej diecezji będzie wyśpiewywało pieśni patriotyczne. Odbędzie się to w Domu Kultury w Hałcnowie. Bardzo serdecznie zapraszamy do czytania naszego miesięcznika Akcja. Oprócz tam części formacyjnej i informacji z parafialnych oddziałów, również jest ciekawy artykuł księdza Piotra Bączka, Grupa czy wspólnota? Ksiądz właśnie tam zadaje pytanie, czy grupa ludzi ochrzczonych to jest wspólnota, czy wyznacznikiem jest tylko na przykład zapisanie w księdze parafialnej. No i że taka wspólnota jest bardzo potrzebna, wspólnota ludzi wierzących do budowania Kościoła. Dziękuję.
Na tym już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem, a żegnają się
Irena Olma,
ksiądz Jarosław Fijołek,
Jan Chrząszcz,
Max Pryga,
ksiądz Tomasz Gorczyński i Sylwia Strządała musieli odejść do swoich obowiązków. Oni też żegnają się z Państwem, mówiąc te słowa Krzysztof Luber, a o techniczną stronę naszej audycji dbał dzisiaj Krzysztof Kliś, za co serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże, drodzy Państwo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie Akcji Katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego, wierne dzieci Kościoła. Wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.